With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars for 88 years. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 88 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gery, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Oto ja poślimy, dotknij ognie moliwa, powiedz Panie, czego
Katechizm Kościoła katolickiego wymienia różne powołania. Powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego, życia w samotności z wyboru, życia w dziewictwie, życia w zakonie oraz życia w małżeństwie. Nikt nie ma prawa do otrzymania sakramentu święceń, ponieważ nikt nie może przyznać sobie samemu tej posługi. Powołuje do niej Bóg. Kto uważa, że rozpoznaje sobie znaki powołania Bożego do posługi święceń, powinien pokornie poddać swoje pragnienie autorytetowi Kościoła, na którym spoczywa odpowiedzialność i prawo wybrania kogoś do przyjęcia sakramentu święceń. Jak każda łaska, sakrament święceń może być przyjęty tylko jako niezasłużony dar.
Zapraszamy Was na archiwalny program Ojca Mariana Tulczyka.
Witam Was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, w staropolskim niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W auli Pawła VI na Watykanie Ojciec Święty spotkał się na modlitwie różańcowej z grupą 10 000 studentów i uczestników duszpasterstwa akademickiego Rzymu. W nabożeństwie poprzez łącza satelitarne i internetowe uczestniczyli młodzi ludzie z Nowego Jorku, Buenos Aires w Argentynie, Santiago de Compostela w Hiszpanii oraz z Jasnej Góry w Częstochowie w Polsce. W auli Pawła VI znajdował się też wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Podczas spotkania młodzież składała świadectwa. Ludzie nazywają nas pokoleniem X, mówił młody Amerykanin z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, czyli pokoleniem anonimowym, które nie ma twarzy, pokoleniem bez imienia, bez charakteru. Ale nie jesteśmy tacy, bo coraz więcej młodych ludzi chce dać swoje życie innym. Dla wielu młodych zachętą do przemiany życia i pogłębienia swego chrześcijaństwa są słowa papieża: jesteście nadzieją świata, nadzieją Kościoła, nadzieją Chrystusa. Studenci opowiadali, jak bardzo Ojciec Święty jest dla nich inspiracją i przykładem. Jan Paweł II zaapelował, by młodych ludzi otaczać miłością i ponownie przyznał, że pokłada w nich wielkie nadzieje. Na zakończenie nabożeństwa różańcowego przekazał im krzyż, podkreślając, że jest on nie tylko symbolem, ale również wyznaniem wiary, która sprzeciwia się wszelkiemu zwątpieniu, która pomaga człowiekowi iść przez życie. Moi drodzy, opowiadam wam o tym wszystkim dlatego, że dziś, dzięki nowoczesnej technice, godzina różańcowa łączy się z Polską, z franciszkańskim nowicjatem w Gnieźnie. W tym mieście, gdzie spoczywają relikwie świętego Wojciecha, ewangelizatora i męczennika, grupa młodzieńców przygotowuje się do życia w zakonie franciszkańskim, życia apostolskiego w duchu Ewangelii i w cieniu krzyża. Ci młodzi franciszkanie w Polsce są także naszą nadzieją, ponieważ zostali umiłowani w Bogu Ojcu i powołani przez Chrystusa. Witam magistra nowicjatu, ojca Mariusza Pałkowskiego, ojca socjusza i braci nowicjuszy. Proszę, opowiedzcie nam o tym nowicjacie.
Bóg sprawił, że 12 września 1998 roku 15 młodzieńców spotkało się w gnieźnieńskim klasztorze ojców franciszkanów, by razem rozpocząć okres nowicjatu. To Jezus Chrystus sprawił, że w życiu każdego z nich pojawił się święty Franciszek. To Pan wezwał każdego z nich po imieniu. Jesteśmy tymi, którzy na Jego propozycję odpowiedzieli tak. Zostawiliśmy nasze domy i wszystko, co mieliśmy, by oddać się całkowicie w ręce Tego, który nas powołał. Pod opieką ojca magistra i ojca socjusza poznajemy życie zakonne. Byśmy później, zachowując świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa i żyjąc w posłuszeństwie, bez własności i w czystości, mogli iść w świat i głosić dobrą nowinę ludziom, do których pośle nas Jezus.
Ojcze magistrze, tak mówią nowicjusze. A czym jest nowicjat?
Nowicjat to czas wewnętrznej, rocznej próby powiązanej z przyglądaniem się życiu zakonnemu na łonie wspólnoty, w której dokonujemy weryfikacji autentyczności naszego powołania, jego źródła. W trakcie formacji wstępnej w rodzinie świętego Franciszka z Asyżu każdy z braci pod kierunkiem ojca magistra, przełożonego nowicjatu, pogłębia osobistą relację z Bogiem w drugim człowieku, poznając prawdę o samym sobie. Kandydat do zakonu, jakim jest nowicjusz, zaproszony jest do przemiany własnego serca przez praktykowanie trzech rad ewangelicznych – posłuszeństwa, czystości i ubóstwa, które są kompensami franciszkańskiego życia konsekrowanego.
Życie konsekrowane, życie uświęcone. Czy to znaczy, że Pan Bóg powołuje do zakonu samych świętych? Może któryś z braci powie.
Byłem nastoletnim punkiem, człowiekiem pewnej subkultury młodzieżowej, charakteryzującej się swoistym stylem ubierania. Kolorowa koszulka, flanela, glane, czyli duże, wysokie buty i rodzajem słuchanej muzyki. Bardzo szybko mnie to wciągnęło. Szkoła poszła w las. Zaczęły się kłopoty w domu. A ja, nic sobie z tego nie robiąc, popadałem w coraz bardziej w nałogi. Byłem już blisko dna i właśnie wtedy poznałem nieco starszego ode mnie chłopaka, który żył kiedyś tak jak ja. Dużo mówił mi o Bogu, który wyrwał go z nałogów i dał mu nowe życie. Zacząłem chodzić na spotkania jego wspólnoty. Pomyślałem, mu się udało, to i może mi się udać. Dużo się modliłem, czytałem Pismo Święte, odszedłem od starego towarzystwa. Lecz trwało to tylko rok. Potem zaczęło mi czegoś brakować. Nie wiedziałem czego. Odeszłem z tej wspólnoty i szatan bardzo szybko to wykorzystał. Wróciłem do starego życia. Wpadłem w jeszcze gorsze bagno niż wcześniej. Zaczęły się imprezy, koncerty, papierosy, alkohol i inne używki. Byłem na dnie i nie wiedziałem, jak się z niego wydostać. W sumie chyba nie bardzo mi na tym zależało. Lecz wszystko musiało się skończyć, ponieważ dostałem wezwanie do wojska. Pomyślałem sobie, że to dobrze, bo tam będę musiał skończyć ze wszystkim. I tak w sumie było, ale tylko przez pierwsze 3 miesiące. Potem znów zaczęły się imprezy, przez które trafiłem nawet na 14 dni do aresztu wojskowego. W tym czasie niektórzy z moich przyjaciół znaleźli swoje miejsce we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym przy mojej parafii. Dużo mówili mi o Bogu i wtedy postanowiłem także zwrócić się do Niego o pomoc. I On, jako miłosierny Ojciec, wyciągnął do mnie rękę i wydobył mnie z bagna, w którym tak głęboko tkwiłem. Od tamtej pory zacząłem nowe, prawdziwe życie. Modliłem się, czytałem Biblię. Podczas pewnego spaceru zapragnąłem całkowicie oddać moje życie Jezusowi. Wtedy nawiązałem kontakt z franciszkanami. Zacząłem jeździć na rekolekcje. A dalej ostatnie spotkanie, rozmowa z ojcem prowincjałem. Jeszcze wczoraj chciałem uciec, podarłem podanie. Wtedy przemówił Pan, gdzie skarb Twój, tam serce Twoje. Ty, Pan, jesteś moim skarbem. Tobie chcę służyć. Minął już 8. miesiąc mojego nowicjatu w zakonie ojców franciszkanów.
Nie jestem tu ze względu na człowieka. Nie jestem tu, by uciec przed światem. To Pan powołał mnie. To Pan powołał mnie. Jego słowo mnie pokrzepia.
Chyba jednak nie zawsze powołanie ma tak dramatyczne koleje. Ale czy to znaczy, że decyzja jest łatwa?
Zawsze broniłem się przed myślą o pójściu do seminarium czy zakonu. A Kościół wydawał mi się instytucją bez ducha, opartą na formie, materii, choć pochodzę z wierzącej i praktykującej rodziny. Sam przecież chciałem się w życiu dobrze ustawić, osiągnąć prestiż, znaczenie, wysoki poziom życia. Wydawało się, że wszystko temu sprzyja. Nagrody szkolne za celujące wyniki w nauce, niezłe liceum ukończone z wyróżnieniem, w końcu studia prawnicze, obiekt marzeń wielu młodych ludzi, pewny klucz do awansu społecznego i materialnego. Słowem, wyścig szczurów, gdzie nagrodą jest cała ułuda tego świata. Po drodze jednak niepostrzeżenie Bóg stawiał w moim życiu ludzi, świadków wiary oraz znaki Jego wszechogarniającej miłości. Kiedy pojechałem na spotkanie młodzieży organizowane przez wspólnotę Stezę w Pradze, chciałem po prostu nieźle spędzić Sylwestra, a tu widok tysięcy młodych ludzi modlących się psalmami, kanonami przed ikoną krzyża. Wtedy zadziwiony powoli zaczynałem rozumieć, że Kościół żyje, że to nie tylko martwa forma. Wtedy też zacząłem dojrzewać do wyboru Chrystusa jako Pana mojego życia. Zacząłem przychodzić do kościoła na spotkania wspólnoty studenckiej, gdzie modliliśmy się, dyskutowaliśmy, organizowaliśmy wspólne wyjazdy jako paczka zgranych przyjaciół. Pan powoli przemieniał mój system wartości, powoli dokonywało się moje nawrócenie. A zakon to była konsekwencja Bożego prowadzenia. Długo nie chciałem się na to zgodzić. Miałem przecież niezłe perspektywy na przyszłość. Ale pewnego dnia to wszystko stało się nieważne. Doświadczyłem, że na miłość Chrystusa mogę odpowiedzieć tylko miłością do końca, do ofiary z siebie. Ostatni rok studiów ukończyłem już w zakonie na tak zwanym postulacie. Właśnie mija 8. miesiąc mojego nowicjatu.
Bracia nowicjusze opowiedzieli już trochę o swojej drodze powołania. A czym ono jest, powołanie?
Powołanie jest tajemnicą szczególnej wymiany między Bogiem a człowiekiem. Człowiek oddaje swoje człowieczeństwo, aby Chrystus mógł się nim posłużyć jako narzędziem zbawienia. Każdy dzień uświadamia nam obdarowanym głębokość daru i nędzę obdarowanego.
Piękne są te słowa. Ojcze magistrze, a jak to mówił nasz ojciec święty Jan Paweł II, kiedy pytano go o jego powołanie?
Historia mojego powołania. Historia ta znana jest przede wszystkim Bogu samemu. Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy. Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem cię.
Pan Bóg więc wybiera i powołuje ludzi, zanim jeszcze zaistnieją. Czy to znaczy, że nie mamy wyboru, nie jesteśmy wolni? Czy któryś z braci mógłby znaleźć odpowiedź w adhortacji Ojca Świętego o życiu zakonnym?
Kultura wolności stanowi autentyczną wartość, ściśle związaną z szacunkiem dla osoby ludzkiej. Lecz któż nie dostrzega ogromu niesprawiedliwości, a nawet przemocy, która jest w życiu jednostek i narodów konsekwencją złego używania wolności? Skuteczną odpowiedzią na tę sytuację jest posłuszeństwo właściwe dla życia konsekrowanego. Ukazuje ono w sposób szczególnie wyrazisty posłuszeństwo Chrystusa wobec Ojca i opierając się na tej właśnie tajemnicy poświadcza, że nie ma sprzeczności między posłuszeństwem a wolnością. Postawa Syna objawia bowiem tajemnicę ludzkiej wolności jako drogę posłuszeństwa wobec woli Ojca oraz tajemnicę posłuszeństwa jako drogę stopniowego zdobywania prawdziwej wolności. O tej właśnie tajemnicy osoba konsekrowana pragnie dawać świadectwo, składając ten konkretny ślub. Chce przez nie wyrażać świadomość swojej synowskiej więzi z Ojcem, na mocy której otrzymuje Jego wolę jako codzienny pokarm, widząc w niej swoją opokę, radość, tarczę i obronę.
A więc jesteśmy wolni w wyborze, ale ta wolność zobowiązuje nas do wybierania tego, co dobre. Ojcze magistrze, czy w potocznym ludzkim rozumieniu decyzja pójścia drogą powołania zakonnego, powołania kapłańskiego, powołania franciszkańskiego to najlepszy wybór, jaki może zrobić młody człowiek?
Wielu ludzi sądzi, że wstąpienie do klasztoru czy seminarium jest ograniczeniem ich swobód, wolności. Celibat wydaje się im czymś niepojętym, nie do przyjęcia. Otóż nic bardziej błędnego. Zostawiając świat i wszystko, co do niego należy, stajemy się wolni od rzeczy, które odrywałyby nas od spraw Bożych. Bo tylko w Chrystusie stajemy się wolni i tylko w Nim jest prawdziwe szczęście. Dla nas, zakonników, jest to oczywiste i zrozumiałe, ale dla wielu ludzi świeckich jest to czymś niepojętym. Wolność w powołaniu jest wielką tajemnicą, której zrozumienie możemy odnaleźć tylko dzięki otwarciu się na łaskę Bożą. Niezrozumienie tej tajemnicy wynika często z naszego myślenia na sposób ludzki. Przesłaniają nam takie rzeczy doczesne jak dom, samochód, czy może dobrze płatna praca. Ale to tylko w Chrystusie jest pełnia prawdy i życia. Warto w wolności oddać Mu swoje serce.
Rozmawiając tak o powołaniach, nie zapomnijmy, że bardzo potrzeba modlitwy o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne.
Ojcze, który jesteś Panem żniwa, Ty dałeś nam Jezusa Chrystusa jako najwyższego pasterza. Pasterza, który powołał apostołów i uczynił ich zwiastunami dobrej nowiny o Twoim zbawieniu. Pociągnij ku sobie gorące i szlachetne serca ludzi młodych i uczyń ich swoimi naśladowcami. Spraw, aby dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dostrzegali błaganie braci i sióstr całego świata o dar wiary i wzajemnej miłości. Odpowiadając na Twoje wołanie, niech przedłużają misję wzrostu Kościoła i staną się solą ziemi. Dodaj, Ojcze, wszystkim powołanym siły i odwagi, aby opuścili wszystko i wybrali jedynie Ciebie, który jesteś miłością, aby mogli otrzymać stokroć więcej niż opuszczają oraz życie wieczne. Amen.
Niech Pan Wam błogosławi i niech Was strzeże. Niech Pan Wam błogosławi i niech Was strzeże. Niech Wam okaże oblicze swoje i zmiłuje się nad Wami. Niech Wam okaże oblicze swoje i zmiłuje się nad Wami. Niech obróci ku Wam twarz swoją i obdarzy pokojem. Niech Pan Wam błogosławi.
A teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia. Dzisiaj uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, to w Kościele katolickim uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu. Wierni katolicy szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Jezusa Chrystusa. Uroczystość Bożego Ciała ma charakter dziękczynny i radosny. Tradycyjnie obchodzi się ją w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. W niektórych krajach, tak jak w USA, Uroczystość ta przenoszona jest na kolejną niedzielę.
Czerwiec jest poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa na wynagrodzenie za grzechy nasze. Bierzcie udział w nabożeństwach czerwcowych lub odmawiajcie wspólnie w rodzinie litanie do Serca Pana Jezusa.
W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przebite włócznią na krzyżu serce Chrystusa jest symbolem Jego niewysławionej miłości do ludzi. To serce, według wizji świętej Faustyny, jest źródłem miłosierdzia, źródłem sakramentów świętych, źródłem życia Kościoła. Natomiast w sobotę obchodzimy wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny. Przylgnijmy do serca naszej kochanej Matki, aby wraz z nią rozważać i przeżywać Boże sprawy w naszym codziennym życiu.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na czerwiec włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnym mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę czerwca. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej, nieustającej pomocy.
Na czerwiec Ojciec Święty podaje nam następującą intencję modlitwy. Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby cały lud Boży czuł się zaangażowany w pracę misyjną i charytatywną Kościoła.
Franciszkanie prowadzą nowenny modlitw do serca Pana Jezusa, szczególnie we wszystkich waszych intencjach oraz wieczne szczęście dla zmarłych ojców i potrzebne łaski dla żyjących. Jest to zarazem okazja do wspólnej modlitwy intencji Ojca Świętego Franciszka. Bogu dziękujemy za wasz udział w nowenach oraz za wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie godzinę różańcową. Niech Bóg wam w szczególny sposób za to błogosławi.
Godzina różańcowa Ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 88 lat.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo naszego ojca prowincjała James A. McCurry.
Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat.
Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na program Godziny Różańcowej za tydzień. dziś rozstaję się z wami, pozdrawiając po franciszkańsku pokój i dobro.